Trwa cały czas Łukasz Jankowski, jestem w studio i witam Państwa powtórnie w studiu Radia Wnet przy krakowskim Przedmieściu. Oczywiście dużo było polskiej polityki, w tej chwili w Sejmie kończy się debata nad ustawą, która mrozi ceny energii. Patrzę na to, kto występuje. Występuje pan poseł Gadomski z Platformy i robi cały czas tak, ręką macha. Trochę wygląda jak, przepraszam, z tą, jak Gomułka z tą gestykulacją, no ale to może moja złośliwość. My do Sejmu pewnie dzisiaj już nie wrócimy, bo i ciekawych projektów nie będzie. Ja tylko przypominam, że czeka u nas w radio książka z dedykacją od Kaspra Pożyńskiego, Wszystkie pionki Putina. Książka o, a Szymon Hołownia wrócił na miejsce prezydialne. To może jednak się do Sejmu przyniesiemy. Teraz ostatnio wszystkich bardzo interesuje marszałek Sejmu. No dobrze, wracam do tego, że książka Kaspra Pożyńskiego, Wszystkie pionki Putina z dedykacją, czeka na patrona, który się zgłosi w najbliższej przyszłości. Od teraz na patronite.pl/radiownet dla patrona, który się zamelduje na naszej stronie w randze komandora albo kontradmirała, albo admirała. Książkę wyślemy, albo można przyjść do nas do radia, ją odebrać. Leży, czeka, jest. A my przejdziemy od polskiej polityki do polityki amerykańskiej. Maciej Kożuszek, dziennikarz, redaktor Gazety Polskiej, szef działu Świat tegoż tygodnika i autor kanału na YouTubie Kożuszek zza szafy. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry państwu. Ja chciałem powiedzieć, że ten poseł, co robił tak, jak pan redaktor pokazywał, to on mógł być fanem takiego amerykańskiego zespołu futbolowego Kansas City Chiefs, bo oni mają taki gest siekierki, kibice.
A, siekierki. On chyba inna siekierka, ale no nie wiem, no nie będę pana posła, Witold Gadomski ze Śląska, nie będę jakoś go oczerniał, ale tak mi się skojarzyło, że troszeczkę z tym gestem takim twardym wyglądał jak z innej epoki na tej mównicy sejmowej. No dobrze, ale dość złośliwości wobec polityków rządzących, trzeba być wobec nich miłych, bo oni w końcu teraz rządzą i mogą różne dobre i złe rzeczy robić. Rządzić chce powtórnie Donald Trump i o tym były ostatnie bardzo, bardzo ciekawe kroniki Ameryki. Pan redaktor wrócił do tego formatu na swoim kanale na YouTubie, co mnie osobiście cieszy, ale też ciekawe było to, że Donald Trump ma nowy program. Czego, jakiej Ameryki w swojej ewentualnej drugiej kadencji chce Donald Trump?
A to jest w ogóle fascynujące, mówiąc szczerze. Ja bym tak najkrócej powiedział, że to jest jakiś neoprogresywizm. To znaczy, mieliśmy jedną erę progresywną, hipercentralizacji amerykańskiego państwa.
Ja tylko wyjaśnię, pan redaktor jest filozofem, to wszystko dlatego. No dobrze, neoprogresywizm, idźmy dalej.
Tak, więc mieliśmy już jedną erę i to była era, do której ciągle się odwołują demokraci dzisiaj. To oczywiście była era Teddy'ego Roosevelta, potem Woodrowa Wilsona, a na samym końcu Franklina Delano Roosevelta, którego gesty chciał, czy działania na poziomie rządu federalnego chciał powtarzać Joe Biden, ale mu nie do końca wyszło, dlatego że kongres nie był chętny do przepchnięcia tych wszystkich aktów wydatkowych. Natomiast to, co jest ciekawe, to kilka przykładów państwu podam z tych programowych założeń Donalda Trumpa. Na przykład, żeby stworzyć amerykański uniwersytet sponsorowany przez rząd federalny, a także ze środków, które zabierze się z funduszy tych innych uniwersytetów już działających. I ten uniwersytet będzie nadawał odpowiedniki bachelor's degree, czyli odpowiedniki polskiego licencjatu. Żeby była centralna komisja, która będzie weryfikowała i certyfikowała nauczycieli i szczególnie nagradzała tych, którzy amerykański z American Way of Life, jak to mówią Amerykanie, czyli amerykański sposób życia będą, nie będą nauczali tych wszystkich innych rzeczy. Czyli tak jakby wszystkie te propozycje sprowadzić do jednego mianownika, to jest próba użycia siły rządu federalnego do tego, żeby odwrócić przynajmniej stopniowo efekty wojny kulturowej, która, to trzeba powiedzieć uczciwie, lewica używała właśnie tego rządu federalnego. Pamiętajmy chociażby za czasów Obamy, kiedy na przykład szpitale prowadzone przez fundacje chrześcijańskie były atakowane przez różne agendy federalne za to, że nie świadczyły usług aborcyjnych. Tak? To była taka ingerencja właśnie ideologiczna. Trump chce teraz to odwrócić. wrócić i mówi, teraz my przejmiemy kontrolę nad całą tą machiną, my przejmiemy kontrolę nad systemem i my będziemy naszą wizję taką ideową propagować, tak? No i oczywiście to jest ciekawe też dlatego, że to jest całkowite już właściwie zerwanie z tradycjami republikańskimi. Warto przypomnieć Ronalda Reagana tutaj. Rząd nie jest rozwiązaniem, rząd często jest właśnie problemem. Rząd ma być tym, jak mówili kiedyś libertarianie, nocnym stróżem, prawda? Rządu ma być jak najmniej, a to rządy stanowe albo jeszcze na mniejszych nawet te władze na niższych obszarach, albo nawet stowarzyszenia, grupy kościelne, to one mają rozwiązywać problemy zwykłych ludzi. Trump odwraca ten porządek i mówi, tak jak mówił jeszcze w 2016 roku w kampanii, was globalizacja oszukała, ja to naprawię, tak? To znaczy we mnie jest wasza nadzieja i we wszystkich tych, których ja porządkuję sobie. No moim zdaniem to krótkotrwała jest strategia. Pytanie, jaki zakres ona będzie realizowała, ale jest niezwykle to ciekawe, bo moim zdaniem w amerykańskiej takiej intelektualnej po stronie prawicy dyskusji będą ciekawe tutaj prądy występować w najbliższym czasie wokół tego.
Zobaczymy, na ile jest, ale to jest w ogóle duża zmiana i na ile ona jest prawdziwa, ale przekładając to z języka filozofii polityki, czy metapolityki, jakby powiedziała pani poseł Wiśniewska z Platformy rodem z Łodzi, na mój prosty język, to po prostu Donald Trump się spisił i tyle.
No, trochę tak. Troszeczkę tak, tak, bo pamiętajmy, no, spróbujmy sobie wyobrazić na przykład jedną z tych zmian, czyli na przykład tą zmianę kadrową w strukturach edukacyjnych, czyli że będzie jakieś nowe ciało certyfikujące nauczycieli, no i że siłą rzeczy będą też, nie chcę użyć tego sformułowania, neonauczyciele, prawda, którzy będą certyfikowani przez to no, neo ciało.
Prawo i Sprawiedliwość swoją akademię powoływało, różne tam kolegia Trójmorza, wszystko tak. To jest kalka normalnie. Donald Trump może ogląda polską politykę namiętnie.
I teraz co jest ciekawe, jest spora część już dzisiaj prawicy, która mówi, że to bardzo dobrze, że tak trzeba robić. Dlatego, że i ich argument jest taki, że ci, którzy nie chcą robić tak, jak robi Trump, to są po prostu słabeusze, którzy mówią, a my założymy sobie tutaj lokalne jakieś stowarzyszenie, takie chrześcijańskie, takie konserwatywne, będziemy się spotykali z sąsiadami i my będziemy starali się tylko, żeby to państwo nie przyszło i nas nie podeptało i będziemy się modlili, prawda? A nie, tu trzeba wziąć władzę we własne ręce i kontrolować ten przepływ. Problemem, który widzieliśmy też w Polsce pod rządami Prawa i Sprawiedliwości, to jest to, że to jest ten problem populizmu. Populiści mówią, elity rządzą i one was oszukują, tylko realizują swoje interesy. Ale recepta, którą proponuje ten populizm na przykład w wersji Trumpa, to nie jest, że zastąpimy rządy elit jakąś fantasmagorią w stylu woli powszechnej, jak u Jana Jakuba Rousseau, prawda? Tylko elity zastąpią kontrelity, które będą już nie służyły tym, temu, komu służyły te poprzednie elity, tylko będą służyły wam.
Czyli prosto Donald Trump w poprzedniej kadencji swojej chciał osuszyć bagno, a teraz będzie chciał je, przepraszam, zasiedlić swoimi żabami.
Tak jest, dokładnie. To jest w ogóle ciekawe, bo część tych takich koncepcji z poprzedniej, czyli pamiętajmy, walka z Deep State na przykład. Steve Bannon mówi, trzeba całe administracyjne państwo, czyli te wszystkie urzędy, bo rzeczywiście tak jest i o tym piszą też politolodzy, że na przykład to administracyjne państwo, czyli agendy, które na przykład podejmują decyzje, niezależnie od woli wyborców, niezależnie od tego, które są bardzo ważne i długofalowe konsekwencje mają, rzeczywiście bardzo się w Stanach Zjednoczonych i we wszystkich współczesnych państwach bardzo mocno rozmnożyły. Tak? Ale teraz Trump mówi właśnie nie usuniemy państwo, czy zredukujemy, wytniemy to państwo administracyjne, pozamykamy część tych agend, tylko mówi, my tam swoich ludzi wsadzimy i to będą już teraz konserwatywne, prawicowe, patriotyczne America First agendy, prawda? No problem jakby, i do tego chciałem tylko się odwołać jeszcze raz, że problem jest taki, trochę jak z tymi neosędziami w Polsce. Będzie występował z tymi kontrelitami. To znaczy, ten system tworzył się przez wiele, wiele, wiele lat. I ci ludzie, którzy mają być teraz trochę tak włączeni jak taka aplikacja dodatkowa do komputera, nie pasują do tego systemu i bardzo mocno muszą się opierać na tej władzy, bo to ona ich tam włożyła i to oni od niej są zależni. No i problem, który jest oczywisty też w Polsce i będzie za chwilę oczywisty, to jest to, że dobrze, ta władza zdecydowała się na agresywne kroki w zmianie systemu, ale wszystkie te zmiany, dopóki będą legitymizowane, dopóki ta władza będzie przy władzy. Bo jak ta władza przestanie być u władzy, no to skończy się ta legitymizacja i skończy się ten też status tych ludzi. Dlatego ja uważam, że niestety trudna gra, którą prowadzili konserwatyści przez wiele lat, to jest ta gra długofalowa. Największym sukcesem Donalda Trumpa w jego pierwszej kadencji, i to co do tego jest raczej zgoda powszechna, była decyzja, oczywiście ona już nastąpiła po prezydenturze Donalda Trumpa, ale decyzja o unieważnieniu orzeczenia Roe v. Wade. Roe v. Wade to był 73 rok, tak? Więc czekaliśmy, konserwatyści z USA czekali na to 50 lat. Natomiast to, co się wydarzyło, to stworzono Federalist Society, stworzono środowiska sędziowskie, które miały konserwatywną interpretację konstytucji i ci wszyscy ludzie kształceni w tym duchu potem byli gotowymi kandydatami dla Trumpa, dla prezydenta Trumpa, żeby ich wsadzić do bo to brzmi jakby to było jakiś zamach, żeby ich zgodnie z prawem, konstytucją, mianować na sędziów Sądu Najwyższego. I teraz, co ciekawe, ten długofalowy projekt jest oczywiście gorszy, ktoś powie, bo strasznie długo było czekania i oczywiście też w przypadku aborcji ludzie o konserwatywnych poglądach powiedzą, że były ofiary tego prawa. Natomiast to teraz na lewicy jest ta rola, żeby zniszczyć tą instytucję, bo teraz pamiętamy, co mówili zwolennicy Bidena, ci skrajni. Trzeba wsadzić nowych sędziów do do Sądu Najwyższego, żeby ci konserwatyści stracili większość, tak? Ale to byłby już wtedy rzeczywiście zamach na tą instytucję i ostatecznie, jak widzimy, Biden nigdy w żadnym momencie swojej prezydentury na poważnie się na to nie zdecydował. Więc to są te dwie strategie. Natomiast no jakby wszystko będziemy rozważać oczywiście jeszcze bardziej. Natomiast jakby problem polega na tym, problem z tymi wszystkimi programami Trumpa będzie taki, jaki ma Biden ze swoimi programami. To znaczy wszystko będzie zależało od tego, jaki będzie układ w Kongresie. Bo żeby zmienić, nawet zreformować którąkolwiek z tych agend, potrzebna jest zgoda Kongresu.
I nie wiemy, jakie będą wybory i do Izby Reprezentantów, i do Senatu oczywiście, ale żeby była jasność, trochę takiej bieżącej polityki teraz naszej rozmowy wprowadźmy. Maciej Kożuszek naszym gościem, panie redaktorze, bo to nie jest tak, że Donald Trump wymyśla sobie nowy, jak na Amerykę, jak na amerykańskich konserwatystów, jak na republikanów, dosyć radykalny program, dlatego że jest zrozpaczony i szuka obłąkańcza jakiejkolwiek szansy, żeby się wbić w debatę. Patrzę na sondaże, Donald Trump jak na razie jest liderem. Znaczy, jeżeli teraz byłbym bukmacherem i bym układał, kto będzie prezydentem, to najmniej dałbym zarobić tym, którzy by stawiali na Donalda Trumpa. Tak jest, tak
to jest,
jest
że... To są największe szanse, żeby...
Że najwięcej można zarobić, tak by... Widzę, że pan jest grzeczny redaktor i nie gra u bukmacherów, bardzo słusznie, nie ma pan pojęcia, na czym to polega, ale ci, którzy kiedyś złączyli, to już wiedzą, że tak, Donald Trump ma największe szanse, z czego to wynika i na ile jest tak, że to już nie jest rozmowa o żelaznym wilku, tylko naprawdę może tak być, że Donald Trump do Białego Domu wróci.
No tak, znaczy... No może tak być, to może tak być. Ja nie wiem ciągle, czy to są największe szanse, bo mimo wszystko ta kampania jeszcze będzie się kształtowała. Natomiast wydaje się, że Biden uważa, że ma niewielkie szanse z Trumpem, ale że to i tak są największe szanse na to, żeby być prezydentem na drugą kadencję. Na tym ten paradoks polega. Donalda Trumpa póki co wzmacniają wszystkie te procesy, które są przeciwko niemu rozpoczynane. Natomiast no, pytanie kluczowe to jest, czy będziemy mieli powtórkę z wyborów w 2016 roku. To znaczy, wydaje się, że zmobilizowanie tych centrowych wyborców w kluczowych stanach ciągle może dać Bidenowi zwycięstwo, moim zdaniem. Przy czym, uczciwie mówiąc, jeśli republikanin w tym general election w sondażach, czyli głosowanie w całych stanach, tak, ile procent każdy z kandydatów na prezydenta ma poparcia. Jeżeli kandydat republikanów jest blisko remisu, no to wydaje się faworytem, tak? Dlatego, że pamiętajmy, że Trump przegrał z Hillary Clinton i wygrał, a z Bidenem przegrał o 7 milionów głosów w ostatnich wyborach, tak? A i tak wybory, jeżeli chodzi o układ w poszczególnych stanach, były bardzo bliskie. Natomiast no, jest tyle elementów, tutaj dochodzi do tego stosunek do Izraela. Z jednej strony Biden musi sobie radzić z lewicą, a z drugiej strony także z mniejszością żydowską, której zdecydowana większość zawsze głosowała na demokratów, nawet 70%. Więc to nie jest tak, że gdzie on się nie ruszy, tam może stracić jakiś kluczowy elektorat. I myślę, że teraz w Białym Domu trwają bardzo, nie zdziwiłbym się, gdyby były bardzo dogłębne i bardzo nerwowe kalkulacje, co my możemy zrobić, żeby te 30 tysięcy, 40 tysięcy głosów, które w poszczególnych stanach mogą decydować o rozdziale głosów elektorskich, nie stracić w kluczowym momencie.
A sam Donald Trump jaką ma kalkulację i w ogóle do jakie teraz siły za nim stoją, bo jednak prezydentura Donalda Trumpa, no to była szybka wymiana ludzi. Ten, większość tego, tego zespołu, tego staffu, mówiąc po angielsku, czy po amerykańsku, który stał za nim w roku 16, teraz już jest zupełnie gdzie indziej. Czyli jednym słowem, jakimi zasobami kadrowymi może się pochwalić Donald Trump?
To jest bardzo dobre pytanie. Ja jak jestem zapraszany w różne miejsca, na przykład z innymi komentatorami, to wśród polskich komentatorów, co mnie w sumie w pewnym sensie cieszy, bo ja byłem zwolennikiem takiej wersji w 2016 roku, kiedy Donald Trump startował, że tragedii nie będzie i wiele z tych zapowiedzi jego przedwyborczych okaże się i tak jak rzeczywiście było, tak? To nie była prorosyjska prezydentura, a w sensie rekordu była lepsza pewnie nawet od Bidena w kontekście polityki zagranicznej. Natomiast, więc jest taka linia, nie, to tak naprawdę amerykańska polityka, no to jest kontynuacja, amerykańska polityka się tak bardzo nie zmienia, to tylko jest kampania i tak dalej, więc taka jest wersja. Natomiast ja bym zwrócił uwagę, że oczywiście to była przez wiele lat zasada, której należało się mądrze trzymać, natomiast właśnie jest to, o czym mówił pan redaktor. Jak głębokie będą te wymiany kadrowe? Trump nie był tak prorosyjski, czy nie realizował tej swojej wizji, że on z Putinem spojrzy mu w oczy, prawda, jak kiedyś George Bush zobaczy jego duszę i tam te wszystkie inne rzeczy, dlatego, że miał ludzi, którzy pochodzili z republikańskiego establishmentu za sobą, którzy rozumieli, że ta kontynuacja musi być, bo inaczej po prostu to nie jest niemożliwe. Natomiast teraz Trump mówi na przykład o tym, żeby postawił przed jakimś trybunałem, a w ogóle to najchętniej skazał na karę śmierci szefa połączonych szefów sztabów, generała Milleya. Inni są z nim bardzo skłóceni. Właściwie każdy tam napisał jakiś pamiętnik, w którym opisywał, jak mu było ciężko z Donaldem Trumpem się dogadać. Więc ta wiedza też wszystkich, którzy będą chcieli, no bo motywacja jest, bo kariera idzie do góry, ale jakby ta wiedza, jak wygląda praca w Białym Domu Trumpa, też już jest dużo bogatsza niż w 2016 roku. No i się pojawiają takie stwierdzenia z samego Trumpa, że na przykład generał Michael Flynn będzie jego kluczowym doradcą na przykład w kwestiach bezpieczeństwa. To by była dla Polski moim zdaniem sytuacja niebezpieczna. Druga rzecz, o której powiem, dlaczego uważam, że ta logika, że zawsze jednak Amerykanie są spokojni w polityce zagranicznej, nie dochodzi nawet po wyborach, jak zmienia się republikanin na demokrata, do takich rewolucji. No już jedną rewolucję mieliśmy. Jedną rewolucję mieliśmy. I ta rewolucja miała miejsce podczas prezydentury Joe Bidena, podczas wycofania się Amerykanów z Afganistanu. Tak? Bo ta teoria o kontynuacji mówi, są eksperci, jest ten tak zwany deep state, niektórzy pozytywnie patrzą na deep state w tym kontekście i oni pilnują, żeby ten okręt za bardzo nie zawracał. Natomiast wycofanie się z Afganistanu to była osobista decyzja, znaczy nie samo wycofanie, sposób przeprowadzenia ewakuacji z Afganistanu to była osobista wola Joe Bidena. Eksperci mówili, nie możemy opuścić bazy w Bagram na przykład, bo to doprowadzi do nieszczęścia, a on mówił nie, a mi zależy na konkretnej dacie, ja jestem prezydentem i do tej daty opuszczamy Afganistan. I więc ta ciągłość, czy ta moc ekspertów z Deep State została po raz pierwszy przez Joe Bidena tak naprawdę zerwana i wiemy, jaką to katastrofą się zakończyło. Jeżeli chodzi, już skończę, bo widzę, że pan redaktor się niecierpliwi.
Cierpliwie jak na siebie. To prawda.
Donalda Trumpa. Teraz jesteśmy na etapie, mimo wszystko, mimo tego, że Donald Trump lekceważy swoich rywali w prawyborach republikańskich, to mimo wszystko agenda Trumpa teraz będzie prezentowana jako ta agenda MAGA, tak? Agenda radykalna. Natomiast w momencie, kiedy
MAGA, czyli Make America Great Again.
Make America Great Again, prawda? czyli ta agenda kierowana do najbardziej zatwardziałych wyborców, najbardziej wiernych wyborców, bo zatwardziały to może zabrzmieć negatywnie dla kogoś. I teraz, jeżeli Trump już zabezpieczy sobie tą nominację republikańską i będzie się zbliżało starcie z Joe Bidenem, to wydaje mi się, że będziemy widzieli trochę więcej sygnałów w tej agendzie, takich jak chociażby ta jego wypowiedź o aborcji. Że on tak naprawdę to nie jest jakimś tam wielkim zwolennikiem aborcji, takiej ograniczenia aborcji, przepraszam, że
no może nie jest tak bardzo pro-liferem, jak się go rysuje.
Tak. I to jest oczywista próba nawiązania kontaktu z tymi środowiskami, które są bardziej centrowe, albo nawet może trochę lewicowe, liberalne, tak? I to pewnie będziemy widzieli i wtedy będzie bardzo ciekawe obserwowanie tego, jaką na przykład strategię amerykańską zagraniczną oferuje Donald Trump w momencie, kiedy już nie mówi tylko do swoich twardych wyborców, którzy głosują w republikańskich wyborach, tylko do szerszego grona społecznego. I to pewnie będzie ciekawe.
I to była audycja w cyklu Odyseja Wyborcza. Pasmo stworzone i pomysł stworzony na wybory dla polskiego parlamentu, ale czy się nie nadaje także na wybory w Stanach Zjednoczonych? Jak najbardziej wybory, czy dobrze patrzę, za rok. Mm-hmm. To nie jest dużo czasu jak na amerykańską politykę.
Nawet już mniej trochę, prawda? Listopad.
Mniej. Listopad. To nie jest dużo jak na amerykańskie tryby polityczne, to już tam chyba wre.
Wre, oczywiście. Natomiast no, są jeszcze prawybory, jeszcze będzie się decydowała kwestia na przykład Roberta Kennedy'ego Juniora, bo on oczywiście ten tak zwany trzeci kandydat zawsze w historii były przypadki, w których on decydował o tym, kto wygrywa te wybory. Ale RFK Jr., tak zwany, czyli syn Bobby'ego Kennedy'ego, no jest takim człowiekiem, którym nie jest jednoznaczne, że on będzie zabierał wyborców tylko Joe Bidenowi, bo może zabrać część wyborców też Donaldowi Trumpowi. To będzie ciekawe.
On miał takie wystąpienie rzeczywiście idące w kierunku republikanów, szczególnie jeżeli chodzi o kwestie polityki klimatycznej. Słynne wystąpienie, ile to właściwie będzie kosztować w Senacie, w sensie przesłuchania jednego z ważnych urzędników administracji Joe Bidena. Będzie ciekawie, będzie trzeci kandydat. To jeszcze ostatnie na koniec, Donald Trump, to jest pewne, bo ja tak traktuję to, że jako formalność, że Donald Trump zdobędzie nominację partii republikańskiej. Dobrą mam intuicję, czy złą intuicję mam?
Są tacy, którzy uważają, że to jeszcze nie jest pewne, ale ja... Że ścieżka, którą widzą, są następujące. W Iowie, czyli pierwszym stanie prawyborczym, wygrywa albo uzyskuje dobry wynik Ron DeSantis, no bo on tam jest jedynym, który oprócz Donalda Trumpa może taki wynik uzyskać. A w New Hampshire z kolei, ponieważ ona sama z tego stanu pochodzi i ma tam dobre zaplecze polityczne, wygrywa albo uzyskuje dobry wynik Nikki Haley. I wtedy zaczyna się efekt kuli śniegowej i Trump spada z tych tam ponad 70 momentami procent poparcia na 20 i tak dalej. No ale niestety to są bardzo takie myślenie życzeniowe w moim przekonaniu, choć wszystko się oczywiście może wydarzyć. Pamiętamy, że jak Hillary Clinton tam wsiadała kiedyś do samochodu i trochę zemdlała, no to też zmieniło w jakiś sposób podejście wyborców i miało wpływ na wybory, więc są zawsze, ale w momencie, kiedy patrzymy na dane i w momencie, kiedy patrzymy na trendy, to Ron DeSantis miał dużo większą szansę pokonania Donalda Trumpa w prawyborach jakieś 5 miesięcy temu, niż ma w tej chwili. I trend jest
jasne. Taki. Trend gra na Donalda Trumpa. To będzie ciekawe. Powrót. To się nie zdarzyło od przełomu wieku XIX i XX, żeby prezydent wygrał, przegrał i jeszcze raz wygrał. To rzadkość będzie.
Albo wygrał, jak uważają niektórzy, ale go oszukali, a potem wygrał chociaż trzecie... też go oszukali. Także też to jest możliwe.
Ja bym radził, żeby pan redaktor Maciej Kożuszek przestał być ironiczny, bo być może mówi o kolejnym przyszłym byłym prezydencie Stanów Zjednoczonych. Maciej Kożuszek, dziennikarz Gazeta Polska, tygodnik, szef działu Świat, autor kanału na YouTubie Kożuszek zza szafy. Panie redaktorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję serdecznie, dziękuję.
A państwu dziękuję za uwagę, w szczególności naszym patronom dziękuję, dzięki którym mogła się ta audycja odbyć. Patroni się logują, pojawiają i tworzą z nami radio na patronite.pl/radiownet, za co bardzo państwu serdecznie dziękuję. Do zobaczenia.